dni ofiarowania Chrystusa w świątyni. Obchodzimy w Kościele Dzień Życia Konsekrowanego. Matka Teresa z Kalkuty nazywała siebie świętą od ciemności. Powiedziała, że jeżeli będzie kiedykolwiek święta, to nie będzie w niebie, tylko będzie zstępować bez przerwy na ziemię, żeby wnosić światło w ludzkie historie, w których zapanowała ciemność. Różne są drogi ludzkie do ślubów wieczystych. Wspomniana właśnie Matka Teresa pierwotnie była w zupełnie innym zgromadzeniu, za wielkim murem. Kształciła dzieci bogatych Hindusów, ale ile razy wychodziła za ten mur do miasta, widziała nędzę Kalkuty i poprosiła władze zakonne o prawo opuszczenia zakonu. Nie była to ucieczka, to było wyjście naprzeciw nowemu powołaniu. Założyła zgromadzenie misjonarek miłości do posługi najbiedniejszych z biednych. Kiedy opuszczała Albanię, miała kilkanaście lat i nigdy już nie wróciła do tego kraju. Nigdy już nie zobaczyła rodzinnego miasta ani swoich rodziców. To był bilet w jedną stronę. Jak patrzy się na powołania zakonne na przestrzeni wieków, to widać, jak Bóg różnymi drogami prowadził tych ludzi. Święty Tomasz z Akwinu, niedawno wspominany, rodzina go zatrzymała w areszcie domowym, kiedy dowiedziała się, że chce iść do Dominikanów. Jeszcze dopuszczała myśl, że może być u benedyktynów. I miała nadzieję, że będzie opatem na Monte Cassino. A on poszedł do nowo powstałego zakonu kaznodziejskiego i przeżył tylko 54 lata. Ale to, co zostawił dla Kościoła jako spuściznę teologiczną, wystarczy na niejedno życie. Antoni Pustelnik, jeden z pierwszych, którzy tworzyli zręby życia monastycznego. Kiedy rodzice umarli, sprzedał majątek, część zostawił swojej siostrze jako wiano, resztę rozdał ubogim. I zamieszkał naprzeciw tego majątku w zwykłej jaskini. I codziennie konfrontował się z tym majątkiem, który już nie jest jego, żeby uczyć się wewnętrznej wolności. Ignacy Loyola musiał być rannym w czasie wojny, żeby swoją zbroję zostawić w Montserrat, w sanktuarium stworzonym przez benedyktynów, i żeby założyć jezuitów. Brat Albert był u jezuitów w starej wsi, ale uznano, że jest chory psychicznie i nie dopuszczono go do ślubów. Dzięki temu został założycielem Albertynów i był dobry jak chleb. Ludzie wydali poniekąd na niego wyrok, że się nie nadaje. A Bóg pokazał, że nadawał się jak mało kto. Faustyna uciekła z domu, ponieważ rodzice nie wyrażali zgody na pójście do zakonu. W tańcu Kiedy wirowała w rytm muzyki, widziała Jezusa ukrzyżowanego w koronie cierniowej, który jej powiedział: dokąd mnie będziesz jeszcze zwodzić? Wyszła z tej zabawy, pobiegła do katedry świętego Stanisława Kostki, położyła się krzyżem przed Najświętszym Sakramentem. I tak zaczęło się jej życie zakonne. A potem, jak pisze w dzienniczku, w jednej sukience pojechała do Warszawy, nie znając miasta i nikogo z ludzi. Usłyszała tylko, że się nią zaopiekuje ktoś. I zaopiekował. Dlaczego o tym wszystkim mówię? My nie doceniamy życia zakonnego. Głównie dlatego, że my go nie widzimy. Ono jest ukryte. Bo jest jednym z największych skarbów Kościoła. Chronione jest murem, klauzulą, habitem, welonem i trzema ślubami posłuszeństwa, czystości i ubóstwa. To jest skarb Kościoła. Jan Paweł II powiedział o życiu zakonnym, a szczególnie kontemplacyjnym, że to jest aorta Kościoła. Każdy z nas ma aortę. Jeżeli sobie uświadomi, czym jest aorta dla organizmu, to będzie wiedział, czym jest życie zakonne dla Kościoła. Wszystkie rodziny zakonne, stowarzyszenia, zgromadzenia, zakony mają wspólny mianownik. To są śluby albo profesje, jakby to nie nazywać. Najpierw czasowe, rok, powtarzane przez kilka lat, a potem profesja wieczysta, która wiąże człowieka na zawsze. W przypadku jeszcze mężczyzn mogą dochodzić do tego święcenia kapłańskie. Jesteśmy świadkami wielu odejść. I ostatnie odejście zakonnika Pallottino, księdza Krzysztofa Kralki, który tu mówił kazanie na prymicjach naszego Mikołaja. Poruszyło wielu ludzi. I to jest słuszna reakcja. Nie możemy przejść do porządku dziennego tak po prostu, jakby nic się nie stało. Ale nie o tym chcę mówić. Wspominam, żebyśmy wiedzieli, że mamy świadomość, że tak jak przychodzą, tak również odchodzą z zakonów. Tak jak przyjmują regułę, tak ją porzucają czy łamią. W zakonach obowiązuje reguła. Jeśli ty zachowasz regułę, reguła ocali ciebie. Więc jeśli ktoś nie czuje się ocalony kiedykolwiek i gdziekolwiek, to znaczy, że nie zachował reguły. I reguła wtedy jest bezbronna. Być może ktoś za łatwo decyduje się na regułę i potem bardzo łatwo z niej rezygnuje. Przyjrzyjmy się trzem ślubom. Pierwszym ślubem jest ślub ubóstwa. W świecie, który zwariował na punkcie posiadania rzeczy, własności, pieniądza, mamony. Ślub ubóstwa wydaje się kompletnie nielogiczny. Co to znaczy nie mieć swojej własności? Co to znaczy mieć wszystko wspólne? Dlaczego tak? W czym to przeszkadza? Pieniądz nigdy ludzi nie łączy. i nie połączy. Ma demoniczną moc dzielenia ludzi, rywalizacji, wzbudzania zazdrości, pobudzania najgorszych instynktów, chciwości. Sprawia, że człowiek jest niewolnikiem. Elizeusz, kiedy został powołany przez Eliasza, połamał jarzmo, czyli tą uprząż, która była na karkach jego zwierząt jucznych, i pozabijał te zwierzęta i złożył w ofierze. Zrobił tak, żeby nie miał do czego wracać. Koniec z jarzmem, koniec z wołami, idę. I poszedł. Ubóstwo. My możemy pozwolić sobie na wiele rzeczy i pozwalamy. Słusznie czy niesłusznie. Tak przechodząc po kolędzie przez tyle domów, widzę, u mnie zresztą to samo jest, może w mniejszej skali, ale widzę, ile rzeczy jest niepotrzebnych w naszych domach, bez których te domy mogą spokojnie funkcjonować, nie gorzej, a może nawet funkcjonowałyby lepiej. Rzeczy, rekwizyty. Czasem są to namiastki obecności, ale rzeczy nas nie kochają. Jak nie wierzysz, to się przytul do swojej plazmy i zobaczysz, jaka jest zimna. Lub jak wolisz, to do samochodu się przytul. I zobaczysz, jaki jest chłodny. Rzeczy nas nie kochają. Rozpalają w nas namiętności. Ogień namiętności. Dlatego w zakonach ślubuje się ubóstwo. Ogólnie zakon może być nawet bogaty. Wielkie opactwa, Monte Cassino, Subiaco, Krzeszów, Jasna Góra, Licheń. Zakon jest bogaty, ale człowiek pojedynczy w tym zakonie jest ubogi. Nic do niego nie należy z tych rzeczy. Chodzi po tym, mija to wszystko. No właśnie, chodzi i mija. I uczy się wolności. Uczy się wolności, będąc przenoszonym z miejsca na miejsce, lub uczy się wolności na zasadzie stabilności miejsca, na przykład w Karmelu, u benedyktynów. Tam, gdzie wchodzisz do zakonu, tam jesteś całe życie. Nie ma wędrówek, nie ma podróży, chyba że do szpitala lub na cmentarz. Jest ślub czystości. W świecie, który zwariował na punkcie seksu i doznań cielesnych, nagości, przyjemności, ten ślub wydaje się równie nielogiczny. Co to znaczy być bezżennym dla Królestwa Bożego? Co to znaczy nie mieć drugiego człowieka i nie mieć prawa do drugiego człowieka i nie mieć prawa do intymności? Wielu mówi to wbrew naturze. Jakbyś pomyślał, ile ludzi żyje w celibacie. Na przykład 2,5 miliona ludzi owdowiałych. A ilu ludzi żyje we wstrzemięźliwości w małżeństwie, bo choroba, bo starość, bo konflikt, bo lęki, albo poświęcenie, wybór. Ilu ludzi żyje w czystości, nie będąc mnichem, nie będąc zakonnicą? W opanowaniu wewnętrznym. Nie składali takiego ślubu. Może coś sobie sami postanowili, albo we dwoje, że tak będzie lepiej. Lepiej dla nas. Ulegać umie każdy, ale powstrzymać się potrafią tylko niektórzy. Seks to jest inna forma konsumpcji. I wreszcie jest ślub posłuszeństwa, najtrudniejszy ze ślubów. Jeśli czystość i ubóstwo dotyczą aspektów pewnych życia, ważnych bardzo, ale jednak aspektów, to posłuszeństwo obejmuje całość życia. Jako trzeba mieć wewnętrzną wolność, żeby złożyć nie tylko swoje ręce w ręce przełożonego w chwili konsekracji, święceń, profesji i przyszedł jemu i jego następcom. Cześć i posłuszeństwo. A potem odczytywać w ich decyzjach wolę Bożą. Widzieć, że to nie oni, tylko Bóg przez nich kieruje moim życiem. W świecie buntu, kontestacji, rewolucji, samowoli. Znowu się wydaje, że ślub posłuszeństwa jest jakiś nielogiczny. Dlaczego ja mam go słuchać? A kim on jest? Bywa, że jest głupszy ode mnie. Ksiądz Dolindo. I nie tylko on, ojciec Pio, i nie tylko on, radykalnie byli posłuszni swoim przełożonym, którzy ewidentnie nie mieli racji, mylili się w wielu decyzjach. Przełożeni ojca Pio mówili, że okaleczył się, żeby zyskiwać sławę, żeby karmić swoją pychę. A on, kiedy otrzymał stygmaty, pytał: Boże, dlaczego? Dlaczego mnie krzyżujesz? I wytrwać w tym posłuszeństwie, jakby naprzekór przeciwnościom, naprzeciw krzyżom, naprzeciw temu duchowi kontestacji. Nie trzaskać drzwiami kościoła, jak to zrobił Luther. Nie trzaskać drzwiami za sobą, bo to zawsze przed kimś. To jest istota życia konsekrowanego. Konsekracja dokonuje się poprzez ubóstwo, przez czystość i przez posłuszeństwo. Zachęcam, żebyście się modlili za osoby konsekrowane. Kiedy byłem kapelanem szpitala i hospicjum, najtrudniejsze przypadki zlecałem modlitwie sióstr zakonnych. To były karmelitanki z Dysa, siostry Jezusa Miłosiernego w myśli Bożu. Wielu otrzymało ode mnie telefon do tych sióstr, żeby się modliły i może do dzisiaj modlą za kogoś, za cudze dziecko, za czyjegoś męża, za jakieś małżeństwo. Oni są ozdobą Kościoła. Ich po prostu nie widać. Często są na misjach. Albo gdzieś w zakładach opiekuńczych. Robią tak proste rzeczy. Sprzątają. Zmieniają komuś pieluchy, pościel. Otwierają okna życia. Są w hospicjach. Prowadzą życie bardziej ukryte. I przez to jest to życie jakby podejrzane. Ludzie snują domysły, co one robią tam. A niektórzy mówią, że nic nie robią, tylko się modlą. Jak ktoś tak mówi, to kompletnie nie chcę używać mocnych słów, ale daje złe świadectwo o sobie. Także z naszej parafii są powołane córki niektórych rodzin. Czasem przyjeżdżają na urlop, klęczą w tych ławkach, uczestniczą we mszy świętej. Módlmy się za życie konsekrowane i o życie konsekrowane. Może te dusze bliższe Bogu, oddane Bogu, poświęcone Bogu. Może one nam wyproszą coś, czego my nie jesteśmy w stanie wyprosić. Niektóre z tych dusz przyjmują znak pokuty i pokutują również za nas. Siostry karmelitanki żyją z jałmużny, z tego, co ludzie im przyślą na konto albo przyniosą pod furtę zakonną. Nie wybrzydzają. Nie mają pewności, że pojawi się darczyńca. Ale Pan Bóg ich nigdy nie opuszcza. Zawsze kogoś podeśle. Dziękujmy Bogu za aortę Kościoła. Życie konsekrowane. Amen.